Niech Bóg nas wszystkich błogosławi. Słyszeliśmy już cudowne słowo. Chciałbym przyłączyć się i potem powrócić do Łukasza 2. Mnie poruszyła ta myśl, gdy czytaliśmy te słowa, że Pan Jezus poszedł, aby przygotować nam miejsce. I to inne słowo, które przyszło mi do tego, czego oko nie widziało, czego ucho nie słyszało i co na serce ludzkie nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Ja musiałem uczynić to porównanie między Jego przyjęciem tu na ziemi i przyjęciem nas tam w chwale. Jego przyjęcie Jego tu na ziemi było tak niskie, tak znikome, małe i proste. Bardziej prostym to nie mogło być. Dla Niego nie było żadnego miejsca w Gospodzie. Stajnia była dla Niego, żłób. Żadnych wyjątkowych przygotowań, nic. Ale co oczekuje nas tam w chwale? Gdy sobie to usmysłowimy, przedstawimy, że ten Najwyższy tak się uniżył, aby nas wywyższyć, nas, którzy jesteśmy niczym, i dać nam ten przywilej wejścia przez bramy perłowe do Jego chwały. Wtedy zrozumiemy, co znaczy miłość Boża w czynie i w prawdzie dla nas wszystkich i co Pan dla nas przygotował, tak, dla tych, którzy Go miłują. Gdy Pan Jezus był tutaj na ziemi, nie miał miejsca i raz sam powiedział później, że lisy mają swe nory, ptaki niebieskie swe gniazda, ale Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by mógł położyć swoją głowę. I prorok Izajasz pisze w rozdziale 53, że on był wzgardzony i opuszczony przez ludzi. Nie miał postawy ani urody, które by przyciągały nasze oczy. Ale upodobało się Panu naszą całą winę zgładzić, położyć tą hańbę na Niego, abyśmy mogli być zabrani z tej doliny łez, abyśmy mogli być u Pana po wszystek czas. To jest łaska. I Zbawiciel mówi do tych swoich, niechaj się nie trwoży serce wasze. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. Mówi, w domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Wiele. Tam jest wiele miejsca. Wiele przestrzeni dla nas wszystkich. Tutaj na ziemi nie było miejsca dla Niego w tej Gospodzie, ale tam jest wiele mieszkań, wiele miejsca, wiele przestrzeni dla wszystkich, którzy do Niego przyjdą i którzy Go przyjmą. Dla tych On już to miejsce przygotował. Dla Niego nie było nic przygotowane, ale On dla nas wszystko przygotował. To jest łaska. To jest ten przywilej, który mamy. Do tego chciałem właściwie z Łukasza 2 przeczytać. Z Łukasza 2 to znane wydarzenie. Nie mieliśmy możliwości tutaj przeczytać tego tekstu. Mieliśmy to słowo, słyszeliśmy to słowo z kazania brata Branhama, ale chcemy jeszcze raz to przeczytać. Może od wiersza ósmego. To jest tak cudowne wydarzenie, najwspanialsze, które się wydarzyło. Mianowicie, że Pan Jezus objawił się, że On się narodził. Ewangelia Łukasza, drugi rozdział od ósmego wiersza. A byli w tej krainie pasterze w polu czuwający i trzymający nocne straże nad stadem swoim. I anioł Pański stanął przy nich, a chwała Pańska zewsząd ich oświeciła i ogarnęła ich bojaźń wielka. I rzekł do nich anioł, nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem waszym, która będzie udziałem wszystkiego ludu, gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan w mieście Dawidowym. A to będzie dla was znakiem. Znajdziecie niemowlątko owinięte w pieluszki i położone w żłobie. I zaraz z aniołem zjawiło się mnóstwo wojsk niebieskich, chwalących Boga i mówiących: chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie. Wpierw aż dotąd to drogie Słowo Boże. My wiemy, że te obietnice Pisma Świętego zostały objawione tym, którzy w to wierzyli, nie tym, którzy to interpretowali jakoś, którzy o tym mówili, ale tym, którzy w te obietnice wierzyli. I tą korzyścią tych pasterzy było, że oni nie potrzebowali i nie musieli słuchać tych wykładów i interpretacji, ale oni tam w cichości mogli być z Bogiem sami, aby gdy nadejdzie czas, mogli otrzymać to objawienie. Istnieje wielu ludzi, którzy mówią, nam wystarczy, że mamy Słowo Boże. Nie potrzebujemy żadnego objawienia. Wystarczy, gdy mamy Słowo Boże. To brzmi właściwie bardzo fajnie. I jeszcze dzisiaj słyszałem jakiejś przepowiedzi, czy jakiegoś przemówienia, którą pewna siostra mi mówiła. Muszę tu być ostrożny. W każdym razie te proroctwa mniej więcej tak były interpretowane, jak gdyby wszystkie proroctwa, których mamy słuchać, jak gdyby były już wszystkie w Biblii. To byłoby ładnie. I z punktu widzenia historii zbawienia jest to także właściwym, ale to, co Bóg czyni, jest następującym. On objawia tym swoim, gdy czas nadejdzie, to, że proroctwa Pisma się wypełniają. Czy to byli pasterze na pastwisku, czy to był Symeon, czy to była Hanna, albo ktokolwiek to był, to nie jest tylko to pisane słowo, ale ten sam Duch, który to słowo podał, przychodzi ponad tych, którzy z całego serca wierzą słowu i oni otrzymują to żywe objawienie, aby mogli pójść, aby widzieć, co się stało. Każdy raz, gdy Bóg dawał objawienie, wtedy ludzie nie pozostawali siedzieć, ale oni szli, aby zobaczyć to, co się stało. I ci pasterze wyruszyli. Symeon także wyszedł. I Hanna była tam, gdzie to się stało, co Pismo rzeczywiście przepowiedziało. A więc nie tylko ta obietnica w Słowie Bożym, ale objawienie dla tych, którzy wierzą w to słowo obietnicy na ich czas. I to jest właściwie to, co nam w tym czasie stało się tak wielkim. Każdy może o tym głosić, można wiele o tym mówić, a pomimo to nie widzieć tego, co Bóg czyni. Chyba że Duch Święty to nam objawił. Ilu wtedy w tamtym czasie oczekiwało Mesjasza? I brat Branham to tak dobrze wyraził, że ci pasterze w ogóle nie było ich czuć na jakiegoś teologa. I gdy oni tam nagle przychodzą do miasta i mówią: Panie i panowie, chcemy wam oznajmić, co słyszeliśmy. Tak, wtedy ci panie i panowie by im oznajmili coś innego. Ale co to było? Ta prostota Boża. Bóg objawia się w prostocie, mianowicie tym, którzy wierzą Jego przyobiecanemu Słowu, gdziekolwiek są, czy to w nocy na pastwisku przy stadzie, czy w dzień w domu, to jest obojętne. Tym swoim Pan objawia w tym czasie, w którym się Jego Słowo wypełnia, gdy tak daleko to jest. I oni poszli tam, aby zobaczyć i znaleźli to dokładnie tak, jak im to zostało powiedziane. To samo działo się w każdy czas z ludem Bożym. Bóg Pan się zawsze w nadnaturalny sposób objawiał i posyłał któregoś ze swoich sług, aby ludowi Bożemu oznajmić wieść o tym, przynieść wieść o tym, co Bóg uczynił. To zawsze byli prości ludzie, ale byli to ludzie, którym Duch Boży mógł z łaski darować objawienie. Ludzie, którzy nie mieli własnego swojego programu, ale mieli żywe objawienie Boże. I gdy tutaj jest napisane, że anioł pański był tam i że dał im tą zapowiedź i chwała pańska ich oświeciła. Ludzie, którzy wierzą w słowo obietnicy, wcześniej czy później przyjdą do styku z aniołem pańskim i będą oświeceni chwałą Bożą. Chwałą pańską. Możecie to teraz przyjąć jak chcecie, ale to się zgadza. My wszyscy siedzieliśmy w ciemności i nagle wzeszło światło. Co to było? Czy gdzieś jakiś przełącznik poruszyliśmy? Że moglibyśmy włączyć światło? Nie. Światło stało się w czasie wieczoru. Światłość stała się w czasie, gdy Słowo Boże się wypełniło. I to właśnie jest ten czas, punkt czasu, w którym dzieci Boże są otoczeni chwałą Bożą. Gdybyśmy mogli widzieć, czego właśnie nie możemy widzieć naszymi ziemskimi oczyma, wtedy byśmy czasem stwierdzili, że coś nadnaturalnego się dzieje, bez tego, żebyśmy to rejestrowali. Czy mam wam powiedzieć, że my z natury nie jesteśmy nawet w stanie właściwie myśleć o boskich rzeczach, że nasze rozmyślanie, nasze myśli w ogóle muszą być postawione pod posłuszeństwem Bożym, pod posłuszeństwem dla Słowa Bożego i że to jest Pan sam, który może dać to oświecenie. Ludzkie serce zawsze błądzi. Nawet gdy myślimy, że idziemy po prostej drodze i takich ludzi istnieje dosyć, którzy w tym czasie duchowo są przekonani o tym, że idą prostą drogą, ale jeżeli to jest prosta droga, wtedy może ona być tylko wyprostowana na podstawie obietnicy Słowa Bożego. Już o pierwszym przyjściu Jezusa Chrystusa u proroka Izajasza jest napisane: prostujcie ścieżki Pana, wyrównajcie drogę dla naszego Boga. Chyba że ludowi Bożemu ta droga jest utorowana i wyprostowana, w innym wypadku jest kręta. I ludzie wykręcili ją z powodu swych interpretacji, ale Bóg posyła słowo objawienia, aby to krzywe znowu wyprostować. I dopiero gdy idziemy na tej wyprostowanej drodze, utorowanej drodze, wtedy jest to prosta droga. I na tej drodze nawet głupiec nie zbłądzi, bo tak jest u Izajasza 53 napisane, że będzie wtedy utorowana droga, wysoka droga naszego Boga i żaden nieczysty będzie po niej szedł. Ale ci od Pana przez Pana zbawieni mogą po niej iść. To jest to tym kosztownym, bracia i siostry. Bądźmy świadomi tego, co przy pierwszym przyjściu Chrystusa się stało, aby wiedzieć, co przy Jego drugim przyjściu się stanie. To nie jest tak sobie, że tutaj coś jest głoszonym. My musimy powiedzieć, Pan posłał swego anioła i dał zapowiedzieć to, co było przeznaczone na ten czas. I my wszyscy, którzy to wołanie słyszeliśmy i poszliśmy za tym, znaleźliśmy to, że wszystko tak się ma, że te rzeczy się tak mają, jak nam to zostało powiedziane. Myślimy tutaj o słupie ognia, o tych nadnaturalnych rzeczach, które w naszym czasie się stały, wydarzyły. Bóg jest nadnaturalnym Bogiem. Jego nie można znaleźć w interpretacjach nauczonych w Piśmie, ale w objawieniu, które On swoim sługom i swemu ludowi we właściwym czasie daje. Wtedy byli to ci pasterze. Pan mógł do nich mówić. On mógł ich otoczyć swą chwałą. Tu jest napisane dosłownie. I anioł Pański stanął przy nich, a chwała Pańska zewsząd ich oświeciła i ogarnęła ich bojaźń wielka. I rzekł do nich anioł: nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu. Ta radość tej Bożej zapowiedzi tego, co zgodnie z Bożym planem zbawienia w tym czasie się stało, to było tak potężnym. I jest to zakończone tym, że nagle przy tym aniele zjawiło się mnóstwo wojsk niebieskich, chwalących Boga i mówiących: chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie. Kim są ci ludzie? To są ludzie, którzy z Bogiem chodzą, bo Enoch chodził z Bogiem i on miał to świadectwo, że Boże upodobanie na nim spoczywało. Ci ludzie, którzy chodzą z Bogiem, na nich spoczywa Boże upodobanie, dlatego że należą, że w tym przeznaczonym czasie tą zapowiedź Słowa Bożego słuchają i są oświeceni chwałą Bożą. Idą i znajdują to, jak im zostało powiedziane. To są ludzie, na których spoczywa upodobanie Boże. Ja mogę sobie to na żywo wyobrazić, że ci pasterze na zewnątrz byli z niewielkim upodobaniem przez ludzi uznawani, ale to Boże upodobanie spoczywało na nich. Oni byli prowadzeni przez Ducha Bożego tam, gdzie Pismo się wypełniło. I oddali Panu pokłon i mówili, przeczytajmy jeszcze tu od wiersza 15. A gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze rzekli jedni do drugich, pójdźmy zaraz aż do Betlejemu i oglądajmy to, co się stało i co nam objawił Pan. I śpiesząc się, przyszli i znaleźli Marię i Józefa oraz niemowlątko leżące w żłobie. A ujrzawszy, rozgłosili to, co im powiedziano o tym dziecięciu. I wszyscy, którzy słyszeli, dziwili się temu, co pasterze im powiedzieli. Maria zaś zachowywała wszystkie te słowa, rozważając je w sercu swoim. Tutaj widzimy to. Ci jedni się dziwili, ale Maria, na której się wypełniła ta obietnica, ona poruszała wszystkie te słowa, które tam były wypowiedziane. Wszystko, co było tam mówione, poruszała to w jej sercu. Gdy to byśmy mogli przenieść na nasz czas, wtedy jest wielu takich, którzy się dziwili ponad tym, co się stało. Ale tylko ci przez Boga ułaskawieni, tylko ci, na których ta obietnica się wypełnia, oni poruszają i zachowują wszystkie słowa, które w tym czasie zostały objawione w ich sercu. Ci inni się dziwią i tak dalej, ale Maria zachowywała i poruszała wszystkie te słowa w jej sercu. Co to było? Ona była tą przez Boga ułaskawioną. Przez nią wypełniła się ta obietnica. Na niej, na jej całym ciele, ta obietnica na tamten czas stała się rzeczywistością, prawdą. Ona to wszystko, tego wszystkiego dożyła. Była częścią tego, o co się wtedy rozchodziło. Ona się nie tylko dziwiła, ona zachowywała i poruszała w swoim sercu. To samo jest z nami w tym czasie. My nie stoimy gdzieś i słuchamy z oddali i jesteśmy zadziwieni, ale na nas wypełnia się Pismo w tym czasie. My jesteśmy częścią Bożego planu zbawienia i Jego urzeczywistnienia w tym czasie. Tak, że i my wszystkie słowa, które zostały wypowiedziane, zachowujemy i możemy je poruszać w sercu. Jesteśmy świadomi tego, gdziekolwiek te obietnice Boże są wierzone, tam musi chwała Boża zstąpić. Tam musi coś się stać. Do tego Bóg nie może milczeć. Wiara porusza ramię Boże. Wiara objawia moc Bożą w naszym życiu. I gdy tak przechodzimy przez cały Boży plan zbawienia, gdy się w tym zagłębimy, wtedy widzimy te ślady Bożego objawienia od samego początku. I kto miał Boże objawienie? Ci przez Boga błogosławieni, którzy Jemu uwierzyli. Możemy iść z powrotem aż do Abla przez wiarę. Przez wiarę, kto Jemu głosił, że tam jest napisane przez wiarę? On miał wiarę. I przez tą wiarę zostało mu objawionym, co miał czynić. Bracia i siostry, drodzy przyjaciele, Bóg ma swoje drogi ze swoim ludem. On mówi jeszcze dzisiaj. On objawia jeszcze dzisiaj. On jeszcze dzisiaj ze swoją chwałą przychodzi ponad tych swoich i jeszcze dzisiaj zachowujemy i poruszamy te słowa w naszym sercu. Z powodu tego, że widzieliśmy to w wypełnieniu, to nie jest tylko jakieś dziwienie się, ale jest to uwielbienie w naszym sercu. Czy to prorocy w Starym Testamencie, czy apostołowie w Nowym Testamencie to byli. Wszyscy dali się prowadzić przez Ducha Bożego. Słyszeli głos Pana i oznajmili ludowi Bożemu to, co Pan na ten dany czas zarządził, postanowił. I my w tych dniach jeszcze ten temat, który już tutaj rozpatrywaliśmy, trochę dalej wyczerpaliśmy dla tych audycji radiowych. I właściwie jest to czymś tak cudownym, że Bóg już w Starym Testamencie, i ja nie przyszłem od razu na tą myśl, że Bóg już w Starym Testamencie, w tych wszystkich uroczystościach i świętach, które działy się w Starym Testamencie, Bóg przez to już, jak w obrazach to ukazywał z wyprzedzeniem, w III Mojżeszowej 23, znajdujemy słowo o tych świętach, które Pan zarządził dla ludu izraelskiego. Jako ostatnie święto było to święto szałasów opisane. Myślę, to pierwsze było święto Paschy, potem były te pszaśne chleby, potem snop z pierwocin, potem zielone święta i tak dalej. Wielki dzień pojednania i tak dalej, aż potem przyszło do tego święta szałasów. I to było to ostatnie z tych świąt. To było, jakby powiedzieć, końcowe zgromadzenie, końcowe święto wszystkich świąt. I czy nie jest to dziwnym, że właśnie na te święto przynoszono gałęzie palmowe? Mówiliśmy niedawno o tej trzodzie z Objawienia 7. Mówiliśmy, że ludzie w czasie Jezusa, gdy On wchodził do Jeruzalemu, że nagle brali gałązki palmowe. Tutaj to ostatnie święto w tym porządku biblijnych świąt w Starym Testamencie, które miały wszystkie historyczno zbawienne znaczenie. I tutaj jest napisane w III Mojżeszowej 23, 40 wiersz, Gdzie są te palmy tutaj wspomniane? Tak, 40 wiersz. W pierwszym dniu weźmiecie sobie owocu ze szlachetnych drzew, gałązki palmowe, gałązki z drzew rozłożystych. Gdy idziemy za tą historią zbawienia i za tym, co Bóg zarządził, takiego zarządzenia nie było ani przy u Paschy, ani przy święcie Przaśnych Chlebów, ani przy Dniu Pojednania, ani przy święcie Zielonych Świętach, ale przy tym ostatnim święcie tam to zostało zarządzone i oni musieli mieszkać w szałasach. I gdy chcecie sobie to przeczytać w domu, z jakiego powodu i tak dalej, to jest tutaj podane. Bóg Pan wszystko w cudowny sposób uporządkował. I to jedyne święto, które obchodzili Żydzi po ich powrocie z babilońskiej niewoli, co to było? Jakie święto obchodzili Żydzi, gdy powrócili z Babilonu z powrotem? Czy święto pojednania? Pascha? Nie. Ale święto szałasów. I także tam mąż Boży dał te same wskazówki, jakie Mojżesz, sługa Pana, dał. I oni obchodzili przed Panem to święto. I to była wielka radość. Możecie przeczytać tutaj u Nehemiasza. To jest u Nehemiasza w 8 rozdziale. Nehemiasza, 8 rozdział. Tu jest napisane. Może przeczytam wam z rozdziału 7 ostatni wiersz, bo to także ma znaczenie. 72b. A gdy nadszedł 7 miesiąc, synowie izraelscy byli już w swoich miastach. A gdy nadszedł 7 miesiąc, Pascha była w pierwszym miesiącu, a święto szałasów było w 7 miesiącu. I tutaj jest napisane: a gdy nadszedł 7 miesiąc, synowie izraelscy byli już w swoich miastach. I tutaj cały ten przebieg jest opisany. Ja chciałbym tutaj od wiersza 13 dalej czytać. Ósmy rozdział, 13 wiersz. Następnego dnia zgromadzili się naczelnicy rodów całego ludu oraz kapłanów i lewitów u Ezdrasza, pisarza, ażeby dokładnie poznać postanowienia zakonu. I znaleźli przepis w zakonie, jaki Pan nadał przez Mojżesza, że w czasie święta w 7 miesiącu synowie izraelscy mają mieszkać w szałasach i że należy ogłosić i obwołać po wszystkich ich miastach i w Jeruzalemie: wyjdźcie w góry i przynieście gałązki oliwne, gałązki sosnowe, gałązki mirtowe, gałązki palmowe oraz gałązki drzew liściastych, aby pobudować szałasy, jak jest napisane. Wyszedł więc lud i przyniósł i pobudowali sobie wszyscy szałasy, czy to na dachu, czy na swoich podwórzach, a także na dziedzińcach Domu Bożego i na placu przy bramie wodnej i na placu przy bramie Efraimskiej. Całe tedy zgromadzenie, wszyscy, którzy powrócili z niewoli, pobudowali sobie szałasy i mieszkali w szałasach, czego synowie izraelscy nie zrobili od czasów Jozłego, syna Nuna, aż do tego dnia. Toteż zapanowała bardzo wielka radość. Może aż dotąd to słowo. My już dość często mówiliśmy, że Stary Testament nie został tylko napisany po to, abyśmy mieli coś do czytania. Ale z historyczno-zbawiennego punktu widzenia widzimy wszystko, co potrzebujemy do przebiegu Nowego Testamentu. Tutaj wszyscy, którzy powrócili z niewoli babilońskiej, zgromadzili się, aby obchodzić święto szałasów dla Pana. I tu jest napisane, od dni Jozłego nie obchodzili tego. Co było w czasie Jozłego? W czasie Jozłego wypełniła się obietnica Boża. Ten kraj, który poprzysiągłem ojcom Twoim, chcę Tobie dać. Jozue, zgodnie z obietnicą, rozdzielił ten kraj. I w tym czasie było to święto obchodzone, ale już od tego czasu więcej nie. Aż do czasu, gdy lud izraelski znowu powrócił z powrotem z babilońskiej niewoli. Ten Ezdrasz, ten nauczony w piśmie, ten mógłby z pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej, piątej Mojżeszowej, jest tak wiele rozdziałów, on mógłby wszystko możliwe z tego czytać. On mógłby im powiedzieć, ach, słuchajcie, przeczytamy dzisiaj sprawozdanie o stworzeniu świata. On mógłby powiedzieć, dzisiaj poczytamy o potopie. On mógłby im wiele mówić, ale on nie był nauczonym w piśmie przez ludzi nauczonym, ale nauczonym w piśmie przez Boga nauczonym. I on wiedział na podstawie Bożej inspiracji i objawienia, do jakiego proroczego słowa miał powrócić, aby to ludowi Bożemu w tamtym czasie przynieść. Czy dzisiaj to nie jest tak samo? Moglibyśmy z całej Biblii wiele, wiele czytać, albo nie. Ale o co się rozchodzi? Duch Boży napomina nas, abyśmy czytali to, co ludowi Bożemu na ten czas zostało przyobiecane. I to jest przecież to wspaniałe, co z Bogiem możemy dożywać. Dzisiaj nie potrzebujemy obchodzić święta szałasów, ale jedno jest pewne. My musimy po powrocie z babilońskiej niewoli, w której wszyscy się znajdowaliśmy, musimy się proroczo orientować, tak jak wtedy to się stało. Bóg o to się zatroszczył, aby prorocze słowo w naszym czasie zostało postawione na świeczniku. I z tą samą pewnością, z którą ci słudzy Boży wtedy powrócili z powrotem, te boskie rzeczy uporządkowali, z tą samą świadomością, pewnością, możemy my powrócić do tych obietnic Bożych i otworzyć Pismo Święte i ludowi Bożemu, ludowi Bożemu w tym czasie czytać to, co jako proroctwo zostało darowane i co Bóg na ten czas przeznaczył. Jest tu napisane, między ludem zapanowała bardzo wielka radość. Oni powrócili z powrotem do kraju obietnicy. Wspomnieli na to, co Bóg w czasie Mojżesza i w czasie Jozłego uczynił. I oni uchwycili się Boga, który jest wierny, łaskaw i miłosierny. I w ich sercu była tak wielka radość ponad tym, co wtedy się stało, że Bóg ich los odmienił i przyprowadził ich z powrotem. Dla nas w tym czasie jest to wielką radością. Bóg nasz los odwrócił. My nie czytamy tego, co chcemy, albo co ludzkie ucho łechce, ale to, co sługa Boży od Pana otrzymał. I tu jest dalej napisane, że jest napisane, że Izraelici się zgromadzili i że było im czytane z zakonu Pana, tak jak to Mojżesz im przekazał. Niechby Bóg darował nam łaski. Kim byli ci, którzy przynieśli te gałązki palmowe? To byli ci, na których ta obietnica się wypełniła w ich czasie. Czy w czasie Mojżesza, albo w czasie Jozłego, albo w czasie Ezdrasza, Nehemiasza, kimkolwiek oni wszyscy byli. Czy w czasie początku Nowego Przymierza, albo teraz na końcu. Kim są ci, którzy wierzą obietnicom Bożym? Oni mają tą łaskę i mogą rozpoznać, co Bóg w ich czasie czyni. I także ten mąż Boży czynił wszystko zgodnie ze Słowem Pana. W naszych sercach jest tylko jedno pragnienie, abyśmy wszystko zgodnie z Pismem Świętym czynili. Idziemy z powrotem do Słowa Pana, do proroczego słowa, do obietnic na ten czas. I z tym przychodzimy z powrotem do słowa, z którym rozpoczęliśmy. Pan Jezus dał tą obietnicę. Idę, aby przygotować wam miejsce. Dla kogo On je przygotował? Dla tych, którzy z całego serca i z całej duszy wierzą w Jego obietnicę. Nie potrzebujemy już więcej budować szałasów. Wtedy już mamy wszystko przygotowane. Pan poszedł przed nami, aby przygotować to miejsce dla nas. I On przyjdzie znów. Co to będzie? Gdy wszyscy, którzy Panu i Jego Słowu uwierzyli, gdy będą wtedy zgromadzeni, jako zwycięzcy wejdą przez bramy perłowe. Co za śpiew to będzie, gdy już tu jest napisane, że zapanowała między nimi wielka radość. Co to będzie wtedy? Kto jest w stanie to opisać? Jaki język może to wyrazić? Co to będzie? Niechby Bóg nam darował łaskę, abyśmy Jemu wierzyli, abyśmy byli oświeceni Jego chwałą i abyśmy poszli i znaleźli to tak, jak On przyobiecał. Ci, którzy wyszli z Babilonu, oni wszystko znaleźli tak, jak im to zostało przyobiecane. I także my, którzy żyjemy w tym ostatecznym czasie, my wszystko tak znaleźliśmy, jak Bóg to przez usta swoich sług, przez proroków i apostołów dał zwiastować i zapowiedzieć. Gdy pomyślimy przy tym, że wiele proroctw ponad 2000 lat trwały i Bóg to wypełnia teraz w naszym czasie i możemy widzieć, że Bóg ponad wszystkim czuwał i ponad nami w tym czasie czuwa. Bo od pierwszej obietnicy z pierwszej Mojżeszowej 3:15. Ludzie czekali, że nasienie niewiasty przyjdzie, aby zdeptać wężowi głowę, aby uwolnić nas, aby nam dać wieczne życie. I wszyscy, którzy wierzyli Jego obietnicą, widzieli to i zachowywali Jego słowo w swych sercach. Byli błogosławieni tym błogosławieństwem Wszechmogącego Boga. Wszyscy, którzy w tym czasie wierzą temu objawionemu Słowu Bożemu, ci będą to poruszać, zachowywać w swym sercu i już nie będą, nie pozostaną więcej w ciemności, ale będą mieli tą światłość życia. Będą oświeceni chwałą Bożą. Dlaczego? Dlatego, że uwierzyli w tą obietnicę i tą zapowiedź, którą Bóg dał. Ci pasterze znaleźli wszystko to tak, jak im to zostało powiedziane. I my w tym czasie wszystko tak znaleźliśmy, jak Bóg to już z wyprzedzeniem powiedział. Niechby On nas raczył pobłogosławić. Niechby On w naszych sercach włożył głęboką radość. On jest na tronie, On czuwa ponad swoim słowem, aby go wypełnić. Amen. Powstańmy teraz i módlmy się. Ojcze Niebieski, dziękujemy Tobie z całego serca za Twoją łaskę i wierność, którą Ty miałeś z Twoimi od początku czasu. Ty ich oświeciłeś przez Ducha Twego i we właściwym czasie z nimi mówiłeś, prowadziłeś tymi drogami, które sam utorowałeś, aby w swoim czasie, w ich czasie mogli ujrzeć wypełnienie się Pisma. Wiecznie wierny Boże, racz i w tym czasie jeszcze dla wielu rozświecić jasne światło, ale ono tylko tam wschodzi, gdzie dzieje się wypełnienie się tego nadnaturalnego, gdzie miało się to stać zgodnie z Twoim słowem. Wierny Panie, to jest naszym pragnieniem. Prowadź nas nadal w Twoim świetle. Bądź nam łaskaw ku chwale Twego świętego imienia. My uwielbiamy Ciebie i wywyższamy Ciebie. Alleluja. Amen.